wielu przeciekawych waszych widzów zdaniem rozmów wybraliśmy te, naszym zdaniem, najciekawsze i najistotniejsze. The Best of Perlage Stories. Krystyna Janda, Artur Rojek, Zbigniew Hołdys, Katarzyna Bonda, Karolina Korwin-Piotrowska, Andrzej Komorowski, Jan Borysewicz, Zbigniew Zamachowski, Adam Bodnar. To nasze propozycje w cyklu The Best of Perlage Stories, ale oglądając te rozmowy, jeżeli uznacie, że jest tam na kanapie miejsce dla osoby, którą sami chcielibyście zobaczyć, czekamy i postaramy się spełnić tę prośbę.
Ja jestem artystka do kontaktu codziennego, artysta bez feedbacku, bez takiego, tego nie istnieje aktor, no muzyk, malarz, tam po śmierci go nazywa aktor, nie. Aktor się tylko może zestarzyć, jego środki wyrazu się mogą zestarzyć, ale ja o czymś to opowiadam. Nie, że przetrwało bardzo dużo dobrych rzeczy, takich nagle wartości, takich wróciliśmy do takich, co to... Wstyd by nam było mówić o takich rzeczach, bo
byliśmy... Lubię cię. Wow, dziękuję. W zeszłym roku to brzmiało dziwnie, ale teraz bardzo dziękuję.
Tak, tak, tak. Dlatego nagle mówimy, kocham cię, nagle mówimy, kocham cię. Ach, ja za tobą tęsknię, dzwoni do mnie przyjaciółka z Krakowa. Mówi, jak ja za tobą tęsknię. Co, kiedy my się zobaczymy? Nagle takie rzeczy, których nie mówiło się, bo się wstydziliśmy tych wszystkich słów. I nagle, a poza tym jest, tyle się zrobiło też zła dookoła i tyle jakichś okropnych rzeczy i tyle takiego ludzkiego zła, takiego, bo nie zwracaliśmy na to uwagę, uważaliśmy, że jesteśmy w innej grupie, prawda? Ludzi, którzy jednak zajmują się wielkimi pojęciami, słowami, opowiadamy o miłości, o śmierci, o rzeczach ostatecznych i nie zajmujemy się taką prozą życia, nie musimy się tym zajmować. I nagle się okazało, że po prostu ta proza życia nam zabrała życie, że nasze życie właściwie jest tak skopane, stłamszone, ubłocone w czymś, że po prostu trudno się z tego wyzwolić, że tylko poeci nas jacyś ratują, jak mnie.
No bo nie aktorzy, tylko poeci.
Jak mnie poeci, ale to wszystko się przewartościowało, przewaliło.
No, ale skoro nie będziemy grali tej sztuki lat 50. czy innych, a to o czym trzeba będzie opowiadać w teatrze w tym nowym czasie?
Znaczy, ja myślę, że w ogóle przed nami, ja mam zawsze takie edukacyjne zacięcie.
Słuchamy pani profesor.
Ja myślę, że przed nami jest powrót do takich prawdziwych korzeni, do takiego zera prawdy, zera wartości. Zera, znaczy takiego poziomu zerowego na nowo i nie należy się tego wstydzić, tylko trzeba na nowo, bo mnie się wydaje, że w ogóle coś się z młodzieżą stało przez to, że oni się nie spotykają, że oni są samotni, zaniedbani. Ja tu mam takie uczucie, że młodzież jest w rozpaczy, że cała młodzież jest w jakiejś dziwnej rozpaczy. Albo idą w tango, albo się muszą leczyć. Po prostu... Albo biorą leki jakieś na depresję, na nerwice.
To właściwie granica wieku nawet nie istnieje. Samo zamknięcie sprawiło, że to gdzieś musi mieć ujście.
I tak właściwie nie ma nadziei, że nie wiadomo jak to dalej. Mówią, jeszcze 2 lata będziemy chodzić w maseczkach. Ja mówię, no dobra, no w maseczkach trudno, ale te maseczki...
Ale chciałabym gdzieś móc wyjść.
Ale te maseczki jakby ograniczają w ogóle kontakt. Ja, Emilka Krakowska siedzi z uporem maniaka, 80, nie wiem, Emilka ma z 80 lat. No, jest w pełnej formie powiedziałabym, ale mówi dotyk, ja chcę dotyku, ja chcę, żeby mnie ktoś dotknął. Bo nie ma, bo ludzie się nie dotykają, ludzie się separują. Mówi, to jest tak straszne, podanie ręki drugiemu człowiekowi i przekazanie tej energii, tego ciepła, tego czegoś, no, nie istnieje. Także Emilka siedzi na pustej widowni, my tam coś na scenie próbujemy grać, a ona krzyczy, ja chcę, żeby mnie ktoś dotknął. Ja to uwielbiam.
Technologię, która dzisiaj rzeczywiście ułatwia w wielu sytuacjach dostęp do muzyki, która jest nieprawdopodobnie... właśnie nawet nie wiem, czy ona demokratyzuje dostęp do tej muzyki, czy go czasami utrudnia, ale... wyobrażasz sobie, że może być jeszcze coś innego, co w przyszłości się może pojawić, żeby każdy mógł łapać tą muzykę wystreamowaną w każdym właściwie miejscu świata? Czy jesteśmy już... Wszystko już się właściwie zadziało?
Nie, myślę, że na pewno się nie zadziało wszystko. Myślę, że zadzieje się wiele rzeczy takich, o których nawet teraz nie mamy pojęcia. Kiedy branża koncertowa, branża muzyczna przeżywała taki okres bardzo mocnego rozkwitu przez ostatnie kilka lat, pomyślałem sobie, że potrzeba zobaczenia danego artysty jest tak duża, że on nie będzie w stanie tego wszystkiego, że nie będzie tej potrzeby w stanie wypełnić, zaspokoić. Abstrakcją były dla mnie koncerty awatarów. Natomiast byłem na kilku takich koncertach, gdzie oprawa oświetleniowa i też ilość ludzi na scenie, no bo przestaliśmy już jakby dziwić się temu, że na scenie nie ma 5 osób, gitar, perkusji i instrumentów klawiszowych, a jest tylko jeden gość i jego mikrofon i w zasadzie nic się oprócz tego nie dzieje. Dzieje się tylko odpowiednia oprawa świetlna. I kiedyś byłem na kilku takich koncertach, w których sobie pomyślałem, że w zasadzie mógłbym się nie zorientować, czy ten gość jest prawdziwy, czy nie jest prawdziwy. Więc pomyślałem sobie, że jeżeli tak dalej będzie to wyglądało, to artyści będą, tak powiem, mieli siebie i jeszcze kilka swoich awatarów.
Z wielokrotną liczbę koncertów.
W ten sposób liczbę koncertów. I myślę, że to jest bardzo prawdopodobne.
Choć wiesz, tak myślę sobie, patrząc po tym rozwoju, że z mojej perspektywy na przykład, to czego ja się uczyłem w radiu w Dzierżaniowie 100 lat temu i cały ten warsztat się dzisiaj idealnie przydaje, niezależnie od tego, jak bardzo ta technika się rozwinęła. I stąd myślę, że także twoje doświadczenie, nawet jeżeli miałbyś mieć swojego awatara, to będzie coś bardzo, bardzo, bardzo potrzebnego.
No... Tak, ja z tego doświadczenia też, tak jak wspomniałeś, też korzystam, bo wracając jakby do tego koncertu online w mieszkaniu, które grałem, że to doświadczenie powodowało, że moje emocje nie zaburzyły jakby tego koncertu. To, co się działo w głowie, nie do końca było w stanie zaburzyć tego warsztatu, który masz i który został wytworzony przez zagranie tych tysiąca koncertów. No bo byłoby to dosyć uciążliwe, gdyby twoje emocje za każdym razem kładły albo wznosiły ten koncert. Więc warsztat jest na pewno, ma bardzo duże znaczenie i dla scenicznego zachowania, i dla zachowania w studiu, i w zasadzie wszędzie.
Ale też myślę dla widzów, czy słuchaczy w twoim przypadku, że oni oczekują, skoro już czy kupili bilet fizyczny, czy kupili bilet online'owy i mają mieć Rojka, to oni oczekują, że on jednak swoją słabszą dyspozycję albo swoje humory zostawi zupełnie, nie? Ja chcę go mieć takiego, jakiego ja chcę go mieć.
Tak. Poza tym też wyjście dla mnie, myślę, że dla wielu, jest wyjście na scenę jest czymś takim, że na ten moment odcinasz się trochę od tych wszystkich rzeczy, próbujesz o tym zapomnieć, nawet jeżeli coś z tyłu cię dotyka, czy też z przodu, no to nie odpuszcza cię też świadomość, że ten moment, w którym teraz jesteś, jest czymś innym niż ten moment, kiedy schodzisz ze sceny. I na ten czas ja czuję, że ja jestem trochę inny w tym momencie. Nie potrafiłbym być taki na co dzień w życiu. Nie potrafiłbym tak wstać po prostu i w sklepie zatańczyć. Zatańczę na scenie. Wiem, znam ten moment, w którym sobie na to pozwalam i znam ten moment, w którym jest mi ciężej sobie na to pozwolić. To też paradoksalnie, mając takie doświadczenie, łatwiej jest mi to wszystko robić, kiedy jestem w miejscu, gdzie mam świadomość, że jest to koncert, na który przychodzą ludzie, niż w momencie, kiedy siedzimy ze znajomymi i ktoś mówi, ty, ale może zaśpiewasz taką piosenkę.
Albo przejść tym korytarzem, tak jak w teledysku.
To jest dla mnie o wiele trudniejsze niż to, kiedy jestem na scenie.
Jasne. Moja ekipa żartowała, że właśnie tak powinieneś dzisiaj wejść na to spotkanie, tak jak w ostatnim swoim teledysku, od ściany do ściany, to byłoby dobre i możemy to przećwiczyć na koniec, ale jak dzisiaj popatrzysz po Europie albo po świecie w ogóle, to gdzie się fajnie muzycznie dzieje?
Wiesz co, no, zawsze dużo i dobrze działo się w tych takich no, głównych rynkach, czyli w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii. Natomiast w związku z tym, że łatwość dotarcia do odbiorcy jaką dają nam streamingi, to powoduje, że masz łatwiejszy dostęp też do muzyki z innych rejonów świata. Jeżeli się jeszcze tym bardzo interesujesz, to można dotrzeć do wielu ciekawych rzeczy z takich zakątków, do których byś normalnie standardowo nie dotarł.
Gdzie ostatnio byłeś?
Wiesz co, ja bywam w różnych miejscach ze względu na tą promotorską pracę, więc bywam w Afryce, bywam w Rosji, bywam na Islandii, bywam w Azji, w zasadzie wszędzie. I jeszcze łącząc to muzykę współczesną z muzyką, która była, no to jest ogromna ilość bardzo ciekawych rzeczy, które mają bardzo duży wpływ na twórczość tych artystów, którzy docierają do tej największej grupy odbiorców.
Bonda, użyję tego, ale obiecuję tylko raz, królowa polskiego kryminału i ona ma tą swoją społeczność. Dzisiaj wielu twórców dąży do tego, żeby mieć tą swoją społeczność, ją zacząć budować i być z nią w tej intymnej relacji, o której mówisz. Ale to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, utrzymanie tego i nie spowodowanie zawodu.
Wiesz co, to jest bardzo taki ciężki dla mnie teraz temat, dlatego że ja wcześniej budowałam tą relację z czytelnikiem bezpośrednio. Mhm. Jeździłam do nich, do najmniejszych miejscowości i się z nimi kontaktowałam, przytulałam się z tymi ludźmi, podpisywałam książki, rozmawialiśmy i to mi bardzo pasuje. Ja w ogóle jestem bardzo społeczną osobą. Ja uwielbiam, jakby jestem towarzyska, rozumiesz? Ja po prostu potrzebuję człowieka. Uwielbiam gadać z ludźmi.
To wiemy, tak, dlatego jestem zawięcie.
A w dzisiejszych czasach jest coś zupełnie innego, czyli masz tą wirtualną przestrzeń. To jest super, że w ogóle ona istnieje. Jakby pandemia pokazała, że tutaj też jest bardzo wielka siła. Natomiast ja nie do końca jestem przekonana, bo ja mam problem z takim odsłanianiem się. W dzisiejszych czasach musisz dać z siebie, ze swojego życia prywatnego, ze swoich jakichś tam, nie wiem, pieleszy domowych, no jakby... Nie mogę się przełamać, żeby, wiesz, tak wrzucać zdjęcie w kołdrze albo...
W kołdrze nie, ale miejsce pracy widziałem.
Tak, ale to jest taka granica moja, gdzie do pewnego momentu mogę się odsłonić. Czymś zupełnie innym jest, ja piszę kilometrowe posty na przykład. Znaczy, piszę kilometrowe książki, piszę kilometrowe posty, bo raz na jakiś czas coś mi tak wkurwi albo po prostu poruszy mnie, albo mnie zachwyci i ja po prostu wtedy... Muszę się wypisać, w sensie słowo.
Na propos tej historii, o której ostatnio pisałaś, spuścisz psa ze smyczy.
Nie no, puszczam cały czas. Pozdrawiam panów z patrolu. Znaczy, mam swoich ludzi w parku, wiesz, i oni po prostu mnie...
Donoszą.
Tak. Znaczy, to było totalnie cudowne, ponieważ mi się wydaje, że taka konspira i takie połączenie w dzisiejszych czasach to jest też takie, że my się rozpoznajemy, my rebelianci, wiesz.
Ale ten świat, który jest zamknięty i nie daje ci tej szansy spotkania, przytulenia, porozmawiania, to jak sobie to rekompensowałaś? Kiedy nie możesz otworzyć tego komputera i połączyć się z miejscowością X i ze wszystkimi, którzy normalnie w liczbie kilkuset czy kilkudziesięciu ludzi przyszliby do ciebie.
Wiesz co, robiłam te live'y, na tych Zoomach miałam te spotkania i raz na jakiś czas puszczam jakiś post czy wrzucę jakieś zdjęcie na Instagramie. Uważam, że robię to totalnie beznadziejnie i cały czas mój wydawca mi mówi, że muszę trochę przestać być takim dziaderem czy tym dziadersem, ale ja ci powiem, że te live'y na tych Instagramach i to wszystko, to mi nie zabezpiecza tego, co było. Wiesz dlaczego? Dlatego, że jak wychodzisz na tą scenę i masz tłum ludzi, oni ci oddają swoją energię i ja to czuję. I ja im oddaję swoją i się robi po prostu taki... Magia się dzieje. Dzieje się magia. A w momencie, kiedy ja siedzę przed kompem...
Ma kamery wyłączone. Nie wiem, kto tam siedzi.
ale... Nie wiem, tak. Być może to jest głupie, natomiast po prostu, wiesz co, ja opowiadam coś, wygłupiam się, żartuję i jak sala rży, ja rżę, to jest po prostu, robi się z tego po prostu taki, bym powiedziała, takie połączenie na zawsze, tak? Mhm. A tutaj oni nie rechoczą, bo ja nic nie słyszę, tak? Tylko mi to te serduszka lecą albo jakieś tam pytania się pojawiają. Ja w ogóle nie mogę się skoncentrować, bo jestem jednopudełkowa, nie jestem w stanie jakby tutaj odbierać komentarzy, a tutaj odpowiadać na pytania, bo to już mnie przerasta.
pierwszym gościem, który pyta, jak bardzo skandalizujący ma być w czasie programu. Możesz sobie to wyregulować?
Nie, znaczy podobno skandal jest gwarancją klikalności i oglądalności. Podobno nadal tak, chociaż nie wiem, ja jestem trochę już bardziej na poboczu tej całej sytuacji, więc nie śledzę tego tak, a że chciałabym, żeby dzisiaj klikało, to wiesz, może zróbmy jakąś kontrowersję.
A na ile rzeczywiście dzisiaj klik ma znaczenie?
O, wiesz co, to
albo
zależy...
inaczej, gdzie on wciąż ma znaczenie?
Myślę, że dalej ma znaczenie, jeżeli zarabiasz w mediach społecznościowych. Nie na darmo ludzie o to walczą, czasami desperacko i za każdą wręcz cenę. Ale wiesz co, ja pamiętam, jak parę dobrych lat temu ja zrobiłam taki wykład dla ludzi i mówiłam, że ktoś klika lubię to, to wcale nie znaczy, że cię lubi. I że ogromną krzywdę zrobiły nam media społecznościowe, bo ze słowa lubię, tak naprawdę zrobiły też nie lubię, nienawidzę, toczę bekę, jesteś beznadziejny, śledzę cię nie dlatego, że cię lubię i jestem ciebie ciekaw, jestem ciekaw, jakim jesteś człowiekiem, tylko szukam każdego haka, który mogę wyjąć i użyć przeciwko tobie.
Ale wiesz, bo dzisiaj jesteśmy trochę w świecie algorytmów. Ja to zauważyłem paradoksalnie dzisiaj w świecie audio, gdzie jest treść, która zupełnie, wydawało mi się, nie powinna prowokować nikogo do tego, żeby powiedzieć ty chuju. Ale ktoś jest w stanie wejść, zostawić jedną gwiazdkę, odnieść się do mnie, że nie jestem bohaterem audycji.
Tak.
Bo on wie, że to mi może zaszkodzić. Nie mówię, że żyjemy w takim, jeszcze nie, przynajmniej w takim świecie, gdzie ten rating decyduje o wszystkim, ale to jest coś takiego, co dzisiaj mają antyszczepionkowcy, którzy rejestrują się na szczepienie, do którego
nie przychodzą.
I to jest
potem się cieszą na forach, bo ja dostaję te screeny, że udało się ileś tam wylać dawek szczepionki. No to ja wtedy myślę o ojcu mojej koleżanki, który zmarł i o mojej koleżance, której rodzice zmarli w przeciągu 48 godzin. I sobie myślę, no bawcie się, no co ja mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić, mogę jedynie pokiwać głową, ale rzeczywiście, no jesteśmy niewolnikami algorytmów. Dużo książek na ten temat napisano. W związku z tym, no cały czas można mieć nadzieję, że to, co mamy gdzieś tu, czyli mózg, będziemy umieli to używać i nie będziemy się zamykali w swoich bańkach. To jest klucz, żeby się nie dać zamknąć w swojej bańce, żeby wychodzić, żeby oglądać, słuchać inne rzeczy, też niestety czasem lajkować, ponieważ algorytm zapamięta, że daje tam lajka, zostawiasz tam jakiś swój ślad. Nie tylko, że byłeś, tylko, że...
Ale co, wchodzisz na tygodnik w sieci i dajesz lajka?
No nie, nie jestem w stanie za bardzo jakoś tak.
No.
Jeżeli pytasz o Twittera, to ja mam od prawa do lewa. Ja mam wszystkich po prostu, ciebie też mam.
Jak jestem.
Jak jesteś. Ale nie, mam na przykład Twitter jest takim moim. Ja cię w ogóle podziwiam, że tam wytrzymujesz, bo ja tylko sobie wchodzę, coś oglądam.
Tylko 15 lat.
Czasem puszczę coś dalej, ale potem mam 1000 hejtów, więc już po prostu mi się one chciewa.
To jest niesamowite. Natomiast rzeczywiście zobacz, no świat nam się bardzo uprościł w sumie. Bo możesz dać lajka, możesz dać dislajka, możesz się zmartwić, możesz dać komuś wsparcie. Możesz się wkurwić, pokazać buźkę. I w sumie wszystkie emocje, jakie są, zaopiekowane.
Jesteś pewien, że wszystkie emocje?
No, wszystkie socialowe emocje, no.
Socialowe emocje, no to widzisz, no to...
Ale ja mówię o tych socialach dlatego, że nawet książka, którą popełniłaś ostatnio, pokazująca, jak wyglądał świat ludzi, którzy byli nam bliscy, byli nam znani, byli super serdeczni, ich twarze po prostu były wszędzie, nagle okazało się, że oni są bezrobotni, sponiewierani przez COVID, że muszą zajmować się rozwożeniem pizzy, co może być zajebistym, fajnym doświadczeniem, tylko niekoniecznie głównym doświadczeniem przez półtorej roku. I nagle się okazuje, że czasem jedynym ich miejscem, gdzie oni mogli coś zrobić, był właśnie live na Instagramie, czyli cały ten socialowy świat, który właśnie tak podsumowaliśmy.
No, taki czas przyszedł. Przyszedł czas weryfikacji. Jeżeli w ogóle potrzebowaliśmy jakiejś weryfikacji, niektórzy z nas mówili jeszcze parę lat temu, tak? No to dostaliśmy. Bądź uważaj na to, jakie marzenia wypowiadasz głośno, bo nie da Bóg, to się spełni. No i to się spełniło. No i ten świat, który uchodził za dość płytki i głupawy, no właśnie udowodnił, że taki trochę jest i że cała masa ludzi jest na wyrost. I że jedyne, co im pozostało, wiesz, oni zostali zamknięci w tych swoich mieszkaniach, apartamentach, przepraszam.
Ja bym prosił, żebyś uważała na słowa, dobrze?
Dokładnie. Więc oni
nie wycinajmy tego, dała ciała.
Tak, dałam ciała, powiedziałam mieszkanie. Mało tego, ktoś mi ostatnio powiedział, Boże, pani Karolina, pani użyła słowa balkon. Ja mówię, tak.
Taras.
Bo teraz jest taras.
Ogródek.
Więc tak, uwaga, oni zamknięci w tych swoich rezydencjach albo w apartamentach, jest okej? Na tych swoich tarasach.
Tak.
Z tymi swoimi garderobami, bo teraz nie masz szafy, masz garderobę.
Z widokiem na swoje ogrody.
Z widokiem na swoje ogrody.
Gdzie garderobiana przechodzi, żeby podać koszulę.
I równo przycięty trawnik. I nagle oni zostali sami.
Marzyłem o tym, żeby grać, żeby stać na scenie, żeby grać na gitarze, żeby dawać ludziom szczęście. Natomiast nigdy nie przypuszczałem, że ja będę mógł komponować utwory. To się stało w momencie, kiedy... dlatego tak kocham te wszystkie utwory, że dostałem taki dar w ogóle, że mogę to robić, rozumiesz? I to się stało kiedyś, jak wróciliśmy z trasy po Związku Radzieckim z zespołem Breakout, statkiem nalepą, który mnie wypożyczył z budki suflera na miesięczną trasę. To była straszna rzeźnia, ale po prostu...
Ale dlatego, że Rosja?
Że Rosja, no tak. To było coś niesamowitego w ogóle. No piszę książkę w tej chwili, więc tam będzie dużo opisane o tym. Natomiast Mira Kubasińska po powrocie w ich posiadłości pod Warszawą w Józefowie na lekkim takim drinku powiedziała do mnie, dlaczego ty nie komponujesz? Ja mówię, gdzie? Mira, ja się nie nadaję w ogóle do tego. Ja chcę grać na gitarze. Mówi, przestań, jak taki wieśniak z Rzeszowa potrafi, to każdy potrafi. Tak zażartowała o swoim mężu, o tatku Nalepie, wiesz.
No tak, ale kojarzymy, no, co Nalepa potrafił.
I wiesz, no jak ona mi to powiedziała, ja tam 3 czy 4 dni później wróciłem do Wrocławia i tak... No zaraz, co ona powiedziała?
Nalepa czas... może, to ja tym bardziej.
To wiesz, co to znaczy. Ja po prostu w nocy wszedłem do kuchni, bo dziecko spało w sypialni z mamą. Wziąłem gitarę i skomponowałem pierwszy utwór w swoim życiu, Nie wierz nigdy kobiecie. I to był utwór, który stał się natychmiast, wiesz, hitem w Polsce, we wszystkich stacjach radiowych. No i od tego czasu wór się, że tak powiem, otworzył. No i jest tak do dzisiaj, natomiast dlatego mówię, że ja bardzo kocham te swoje utwory, ponieważ dostałem naprawdę coś wielkiego w ogóle, wiesz, od życia, że mogę te utwory komponować. To jest niesamowita frajda, komponować takie utwory, które wiesz, że ludzie je znają i...
Śpiewają z tobą.
I śpiewają,
jeszcze.
A ktoś przychodzi i na przykład powie, że ten utwór mi życie uratował. Miałem parę takich sytuacji. Że w Chicago podszedł do mnie człowiek, wyciągając złoty łańcuszek, słuchaj, z krzyżykiem. Ja byłem wtedy na scenie, grałem i nie wiedziałem, o co jemu chodzi. Skończyliśmy grać, a on przychodzi i mówi, proszę cię, przyjmij ode mnie ten łańcuszek, bo ja leżałem ciężko chory w szpitalu i po prostu mi życie uratował utwór Wciąż bardziej obcy. Mhm. Ja przyjąłem od niego ten łańcuszek, bo on, wiem, żebym mu zrobił, wiesz, przykrość, gdybym nie przyjął w ogóle. Ja nie lubię takich prezentów, natomiast to jest jedna z sytuacji takich, wiesz, i wiem, że te utwory, które ja komponuję, one są też częścią mnie, ale też, jak ja już je kończę na przykład i wydaję płytę, to ja oddaję, już właścicielami tych utworów są i wszyscy ludzie, którzy kupują te płyty.
Tylko myślę, Jan, o tym, czy ty czujesz, kończąc taki utwór, a trochę ich już zrobiłeś, że to będzie hit.
Wiesz co, tego nigdy się nie wie. Naprawdę, tego się nigdy nie wie. Czasami mamy takie sytuacje, że na przykład słuchamy wszyscy w studio zgrany już utwór i mówimy, nie, no to jest hicior na maksa. I wydaje mi się, że to każda kapela tak ma, nie? Słuchając swojego utworu, mówi, zaraz to będzie wielki hicior. Kiedyś było dużo łatwiej, dlatego że była jedna stacja radiowa, Trójka, prawda, która była jedna lista przebojów. Natomiast teraz, i to od jakiegoś, od 5-6 lat, teraz się ta... Stacje radiowe porobiły tak dziwne, jest ich tak dużo, że w zasadzie te utwory, które są wpuszczane, one są wpuszczane i zapominane. Wpuszczane, zapominane. I następny. Taki przemian się zrobił. I wiesz, nie ma, człowiek nie ma w tej chwili czasu, żeby się zakochać, obsłuchać w utworze. Tylko wiesz, ja już się dowiedziałem, że jedna z piosenkarek w ogóle polskich już wydaje po 20-30 utworów w ogóle, tylko żeby jak najwięcej tego wrzucać. No. Ja nie wiem, jaki to jest sens tego, wiesz. No, może ja jestem starej daty, ale nie
wiem, że
muzyką trzeba się, wiesz, troszeczkę pobawić ją, posłuchać, no, podzelować, wiesz.
Jak długi był utwór Nie wierz nigdy kobiecie?
4,5 minuty.
No to wiesz.
A teraz wiesz, mówią, żebym ja skrócił na przykład zwrotkę, bo się nie nadaje do stacji radiowych. Wiesz, to jest trochę przerażające. To jest trochę przerażające. Ale ja dalej robię swoje rzeczy, wiesz, czy one będą lansowane, czy nie. Ja powiem inaczej. Ja muszę robić te utwory, wydawać te płyty. Nie dlatego, żeby zarabiać pieniądze, bo to się też jak gdyby z tym wszystkim łączy. Ale ja po prostu mam tyle tych pomysłów w głowie, ponieważ ja muszę je wyrzucać w ogóle. Ja nie chcę ich wyrzucać na śmietnik, rozumiesz?
W ogóle nie widać, że tobie lat dochodzi, prawda?
Nie mnie to oceniać. Liczne operacje plastyczne, ratowanie się botoksem, transfuzje krwi, wszelkie tego typu rzeczy robią swoje.
Mówię. Ale to masz to opanowane, to dobrze. Mm-hmm. Mówisz o tym, że chciałbyś usiąść i się skupić na rzeczach, które lubisz, ale co chwilę coś. Teatr stał i czekał na widzów. Dzisiaj otworzył się, widzowie przychodzą, stęsknieni, spragnieni żywej pracy aktora?
Myślę, że tak. Odkąd tak naprawdę się otworzyły teatry i odkąd już bez właściwie ograniczeń publiczność może do tego teatru przyjść i cieszyć się z tego, że on funkcjonuje, no to wszystko w ogóle wygląda inaczej. No, ten czas popandemiczny, bo już nie mówię o czasie pandemii, który też miał w ramach narzekania
swoje
plusy tak naprawdę, bo właśnie było trochę czasu dla siebie. To jednak teraz to wreszcie ma taki kształt, jaki mieć powinno. Ten moment między otwarciem teatrów, a teraz, kiedy publiczność w teatrze siedziała zakryta maseczkami i właściwie nie wyrażała, przynajmniej jak się na nią patrzyło, no to był strasznie dziwny i dość trudny dla nas też moment, zwłaszcza, że nie mogliśmy grać dla pełnej widowni. Granie dla 25% też ma sens. Niejednokrotnie tak się zdarzało i bez pandemii, że z takich czy innych powodów nie zawsze sale były pełne. Natomiast no, to granie dla garstki ludzi, jeszcze w dodatku uzbrojonej w te maseczki, tylko patrzenie im w twarz, no to lekki horror, tak.
Ty jesteś z tych, którzy lubią wyjść na scenę, zrobić swoje i zniknąć ludziom z oczu? Czy dzisiejszy świat, w którym tak naprawdę aktorzy są publiczni wszędzie i zawsze i w momencie wejścia na scenę i wyjścia z teatru i tak dalej, jest czymś dla ciebie kręcącym?
No to jest jednak retoryczne pytanie, bo myślę, że znasz odpowiedź na nie. Absolutnie próbuję ocalić siebie trochę bezskutecznie i swoje życie prywatne. Żyjemy w takich czasach, że jest to właściwie już niemożliwe. Nie tęsknię za tym, żeby kamery biegały za mną. Nawet w ramach charakteryzowania się do tego twojego programu też obecność kamer, aparatów fotograficznych też mnie deprymuje, bo to jest jednak taki czas przed i po. To jest czas dla mnie też. No, nawet kiedy się przygotowuję do takiej rozmowy, a tu się okazuje, że właściwie jesteśmy skłonni oglądać ludzi z takich czy innych powodów w sytuacjach, w których nie chcieliby być oglądani.
Czy jesteś w stanie, byłeś w stanie się tego nauczyć, zbudować wokół siebie jakiś taki pancerz? Nawet nie mówię teraz o aparatach biegających za tobą, ale właśnie tego umiejętności wejścia na scenę, dania swoich 100 czy 150%, a potem zadbania o siebie samego, żeby jednak zostawiać gdzieś poza wszystko to, co fanom, widzom, słuchaczom daje Zamachowskiego właściwie tu i teraz.
Zdecydowanie tak, dlatego że to jest dość niebezpieczny też pod tym względem zawód. Jeśli się zbyt głęboko tak wlezie na przykład w rolę i nie jest się w stanie z niej wyjść, albo cały czas się nosi tego kogoś, kogo ma się zagrać, to może się trochę źle skończyć i takie przypadki też są znane. Nawet swoim studentom, czy expressis verbis, czy pomiędzy wierszami, cały czas staram się przekazywać to swoje doświadczenie polegające na tym, że najpierw się jest człowiekiem, potem się jest aktorem. Zresztą to też wyniosłem ze szkoły filmowej dzięki swoim wspaniałym profesorom, profesorkom, zwłaszcza pani Ewie Mirowskiej i Grażynie Matyszkiewicz. W związku z tym to wejście w rolę i te 100 czy 150%, bo naprawdę inaczej nie potrafię i to nie ma sensu robienie tego zawodu na pół gwizdka. Po wyjściu ze sceny, po zdjęciu kostiumów absolutnie chcę wrócić do siebie, wracam i znikam. Jestem tylko dla siebie.
Do prowadzenia trzeba terapii odwagi i do bycia pacjentem trzeba odwagi. Nawet jak się dużo umie. Ja nie sądzę. Myślę, że jestem dyletantem w wielu elementach, ale w poradnictwie jakoś sobie radzę. I w takiej psychoterapii, której mam czas poświęcić, czas temu komuś, naprawdę. Bo czasami nie trzeba wcale głębokiej psychoterapii stosować. Wystarczy człowieka. Dawniej było jeszcze tak, że wiesz, można było kogoś przytulić. No dobrze, miałem ciągle zbrudzone prawe ramię. Przytulałem te pacjentki i tych pacjentów do prawego ramienia. No, faceci byli nieumalowani, ale kobiety były. No więc ciągle miałem szminkę gdzieś tutaj albo tutaj tuż. Moja żona, tolerancyjny człowiek, jakoś to wytrzymywała. Zresztą sama jest z branży, ale to nie wystarczało. Dzisiaj już nie mogę przytulić pacjenta. To chore na głowę się zrobiło po prostu. Ale jak chcesz kogoś przytulić, to masz wrażenie, że później dowiadujesz się, że ona miała położoną torebkę i ci filmuje cały czas zdjęcie.
Czyli trzeba tej odwagi, czy nie?
Trzeba. I trzeba dystansu. dystansu do siebie samego, co jest najtrudniejsze, bo dystansu do pacjenta można się nauczyć mieć. Ale dystansu do siebie samego człowiek czasami sam nie potrafi. To nie jest tak, że psychoterapeuta jest świadomy. To też oni przechodzą ciągle szkolenia własne, mają konsulting taki, mają kogoś, kto to konsultuje.
Oddajesz problemy, które dostałeś, komuś
innym. Opisujesz, bo który był, mówisz, co było z pacjentem, oni cię słuchają, jedne lub dwie osoby, superwizję ci robią.
No.
I mówią, stary, to bym zrobił inaczej, to może spróbuj inaczej, może tędy warto pójść. Czasami sam się dowiaduję i to mówię przy tym. Mam kolegów, które koleżankę jedną, której głęboko wierzę, szanuję i którą pytam wtedy. No, choć nie mam siostry, jak ci mówiłem, nigdy nie miałem. Ale żartuj sobie na bok. Taki płaczliwy ton, który czasami się trafia u ludzi, jest tonem błagalnym. Daruj mi, stary, bo ja już naprawdę nic nie umiem. Nie mogę być twoim psychoterapeutą. No można tak powiedzieć, można, ale to trzeba odwagi.
Dobra, to odwaga to jasno. Natomiast ten dystans do czego się przydaje? Żeby łatwiej ją przejść, żeby ona była skuteczniejsza, żeby się łatwiej otworzyć, żeby mniej bolało, jak przerabiamy coś?
Mamy swoje zadanie wewnętrzne. Chcemy z czegoś wyjść. To zadanie jest najważniejsze właściwie. Musimy się zastanowić, co chcemy zrobić. Są takie intymne chwile, które nigdy nie możesz powtórzyć, jak siedzisz przed telewizorem, to słyszysz, jak czasami ktoś opowiada czyjeś przypadki w dużych szczegółach. I tego nie możesz zrobić. A chciałbyś, no bo czasami opowiadasz anegdoty, masz wrażenie, że mówisz rzeczy, które ludzi bawią. Tylko zawsze trzeba sobie pomyśleć, że możesz się bawić drugim człowiekiem. Że to jest przykre, że gdyby ktoś usłyszał o tobie te same rzeczy, byłoby głupio.
Jasne.
I to wymaga powagi, ale nie oznacza, że trzeba być serioznym, że trzeba tutaj koturnowo podejść do życia i być takim w uniesieniu. Równe nogi, wskoczyć w studnię.
Cierpliwości, dystansu. Potrzeba odwagi, potrzeba dystansu, cierpliwości też?
Tak, i poczucia humoru.
Do terapii?
No pewno. No trzeba się czasami śmiać z pacjentem. Z głupoty, z tego, że się przejęzyczysz, z tego, że przychodzi facet i on się nazywa na przykład Nedal. Mhm. Prawda? Jak nazwa leku. A ty mu mówisz, panie Dal, pan się ze mnie zgrywa? Nie lubię pana i dlatego tak. Póki ci uwierzy, to w porządku, ale jak się śmiesz czyjś nazwisk, to nie jest wesoło. Bo ludzie strasznie tego nie lubią.
Coś jeszcze jest potrzebne, żeby się udawało?
Wiedza i długa terapia, no twoja, długa praktyka.
Ale czy osoba idąca na terapię musi mieć jakiś zestaw wiedzy?
A, mówisz ze strony pacjenta.
No, też.
Jakąś tam pewnie musi mieć, ale reszta to polega już na tym, żeby mu terapeuta to udrożnił.
Często, Andrzej, zdarza się tak, że ląduje ktoś na tej umownej kozetce, bo został wypchnięty przez kogoś, kto mu dobrze życzył.
Wiesz, to było u Freuda, ja ci powiem.
No.
Byłem tak zaskoczony, że myślałem, że po prostu padnę. U Freuda kładłeś się na tą przysłowiową leżankę i nagle głupiałeś, bo nad sobą miałeś lustro. Cały dom londyński Freuda, doktor Freud przyjechał do Londynu, bo Niemcy go puścili. Po prostu nie chcieli go skasować, bo to by był zbyt wielki skandal, a to był dopiero początek lat. On w 40 roku przyjechał do Londynu. No i dostał dom, w którym mógł się urządzić i w tym domu najbardziej zdziwiło go, kiedy tak pierwszego dnia wyszedł na spacer. Ktoś mu się kłania. No odkłonił się, bo był uprzejmy. Drugiego dnia to samo, trzeciego dnia to samo. Jak poszedł już po zakupy na targ i kiedy straganiarka mówiła mu Morning, Mr. Freud. Mówiła, pani mnie zna? Przepraszam bardzo. No pan tym słynnym Austriakiem czy Niemcem, przepraszam pana, nie chcę pana obrazić, jest, który do nas przyjechał. Nie jestem Żydem, proszę pani, powiedział Freud. A to źle czy dobrze? Czy pan oszalał? I wtedy Freud, który był Żydem, austriackim Żydem, nagle dowiedział się, że sam jest rasistowski w swoich formułowaniach. Powiedział, bardzo pani dziękuję, przepraszam. Od tej pory będę pamiętał o dzień dobry, panie Freud. I trzeba pamiętać, że ktoś cię może znać, a jak cię nie zna, nawet osobiście, to o tobie słyszał.
Ja nie żyję od Sylwestra do Sylwestra. To jest taka cezura orientacyjna dla jakiejś tam, o, dla urzędu podatkowego, ale nie dla człowieka, któremu jak zachoruje w listopadzie i do marca pociągnie, no to co? No to po prostu to nie ma znaczenia. Jest to ciężki okres, rzeczywiście. On oczywiście nie jest pierwszym ciężkim okresem w moim życiu. Tak sobie myślę, że zawierucha przed stanem wojennym i stan wojenny, to grzmotnięcie było równie ciężkie, chociaż wtedy może traciliśmy nadzieję, ale nie, rynek był tak sponiewierany, ludzie nie mieli co jeść, więc właściwie stan wojenny nie wiadomo, co tak bardzo poza wolnością ograniczył. Oczywiście zdemoralizował strasznie władzę, ale natomiast to, co się dzieje tutaj, jest o tyle bardziej bolesne od działań komunistów, że tu już nikt nie owija w bawełnę złodziejstwa, nepotyzmu, arogancji, zniewag. Ja pamiętam, że jak Gomułka nawyzywał wielkich ludzi, denuncjując ich perfidnie, że są Żydami albo, nie wiem, synami badylarzy bogatych, to był szok i to był pojedynczy eksces. Gazety tego nie powielały w jakiś taki sposób ordynarny. Natomiast dzisiaj bluzgi, zniewagi, wyzywanie narodu odbywa się po prostu od rana do nocy, zupełnie bezkarnie. I ten wrzut nabrzmiewa. On nabrzmiewa i oczywiście, że to się źle skończy, bo nigdy żadna tyrania i demoralizacja nie trwa wiecznie. No ale musimy to przejść.
Zawsze podchodzisz do tego, albo inaczej, co cię do tego skłania, żeby myśleć nie tylko sobą, jako hołdysem, ale kimś, kto w niektórych momentach jest rzecznikiem jakiejś większej grupy.
Jeżeli to jestem rzecznikiem mniejszych grup, to mówię szczerze. Zawsze od dziecka i ja, a teraz widzę, nie wiem skąd to jest, to chyba jest jakiś mieszkaniec w genach, ta cecha, Tytus się podobnie zachowuje i zachowywał w szkole, czyli bronił słabszych uczniów, których chcieli wyrzucić ze szkoły albo, nie wiem, kogoś, kto był wyśmiewany. Stanąć w obronie słabszych, to w ogóle jest taka fajna cecha, akurat jeśli mówię o Tytusie, że kiedy kibicowaliśmy razem nosami lidze NBA, to byliśmy wielkimi fanami Chicago Bulls w tamtym czasie, z Dennisem Rodmanem, Scottie Pippenem, oczywiście Michaelem Jordanem. I nam się najbardziej podobało w tym wszystkim, podobały dwie rzeczy. Pierwsza, Dennis Rodman, czyli ten w Polsce wyszydzany, bo miał kolorowe włosy, tatuaże, był nieokiełznany zupełnie, dzikus. A skończyło się nagrodą dla Tytusa, że mu uścisnął rękę osobiście i złożył autograf. Ale druga rzecz była taka, że kiedy Chicago mieli gorszy okres i przegrywali, Michaela Jordana nie było, i ludzie się odwrócili od nich i zaczęli kibicować Los Angeles Lakers i innym drużynom. Myśmy twardo stali przy Chicago Bulls, mówiąc, że dopiero wtedy jesteśmy rzecznikami tego klubu i fanami. I ten klub zaczął wygrywać. Stać po stronie słabszych to jest moim zdaniem największa cecha. Ale skąd się to bierze? To jest jakiś atawizm. Może sam chciałem, żeby ktoś w mojej obronie stawał, jak byłem mały.
Ale to też jest dlatego, że jako człowiek sceny, siłą rzeczy jesteś osobą publiczną, więc masz trochę większą moc?
Muszę to sprostować, bo to jest tak powszechnie powielana opinia. Aż kiedyś zweryfikowałem panią profesor Płatek w tej kwestii. Ja nie jestem osobą publiczną. Osoby publiczne są w prawie wymienione. To są urzędnicy państwowi działający w sferze publicznej, to są nauczyciele, lekarze w szpitalach, to są radni, ministrowie, dyrektorzy departamentu, żołnierze, policjanci. Ja jestem zwykłym człowiekiem, który uprawia znany zawód. Zawód, który mnie wystawia na scenę.
Ale twoja gęba jest bardziej znana niż inna.
Publiczną osobą staje się, kiedy stoję na scenie.
To się da rozdzielić?
Oczywiście, że tak. Wychodzę ze sceny, wsiadam w samochód, jadę do domu, jestem mężem, ojcem, wyprowadzam psa.
No ale w dowodzie dalej Zbigniew Hołdes, muzyk.
Tak, ale nie jest, a nie, nawet nie jest napisane muzyk. Teraz to już w ogóle zawód nie jest napisane. A kiedyś było napisane co? Wykształcenie niepełne średnie, jakoś tak. Nie, to w ogóle nie ma... To taka uwaga na marginesie, bo się tak bardzo często mówi, że można sponiewierać artystę za cokolwiek. To, nie wiem, że się rozwodzi z żoną, albo że tam powiedział coś na jakiejś imprezie i tak dalej, i tak dalej. Możemy go zglonować, powiedzieć, że jest beznadziejny, że w ogóle opluć go od stóp do głów, ponieważ to jest osoba publiczna, on sam się wystawia. No nie, jak zagrać źle rolę.
Zawsze Bodnar będzie synonimem Rzecznika Praw Obywatelskich. Dobrze ci z tym?
To znaczy, chciałbym się uwolnić, ponieważ to jest z jednej strony ciężar, z drugiej strony oczekiwanie, że dalej będę kontynuował wszystkie działania. Z trzeciej strony to trochę podważa funkcję osoby, która aktualnie pełni, wykonuje te zadania Rzecznika Praw Obywatelskich. Także ja bym się chciał od tego uwolnić, aczkolwiek no to jest mimo wszystko miłe być kojarzonym z tym, co się przez tyle lat robiło.
Czy zastanawiałeś się, może robiąc jakiś bilans, a może tak po prostu, nad tym, czy tak się akurat złożyło, że padło na ciebie osobę wyrazistą, która pokazywała, że ta funkcja ma sens? Ale jednocześnie, czy sporą rolę odegrał moment, w którym w ogóle byłeś Rzecznikiem Praw Obywatelskich, że nagle okazało się, że jest sporo spraw, które dotyczą bardzo bezpośrednio obywateli, którzy, obywatele, nagle zauważyli, cholera, jest ktoś, kto w sumie w moim imieniu powinien coś zrobić?
Ja myślę, że to było jedno i drugie, ponieważ zanim jeszcze zostałem rzecznikiem, pracowałem i zajmowałem się prawami człowieka w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i wtedy też myślę, że w wielu aspektach wytyczałem nowe drogi. No przecież ja pamiętam, jak zaczynałem, to już będzie 17 lat temu, pracę w Fundacji Helsińskiej, to wtedy mało kto zajmował się na poważnie prowadzeniem postępowań sądowych w obronie praw człowieka. Później była ta głośna sprawa więzień CIA, która dla mnie była bardzo istotna, ponieważ udało się wtedy naprawdę doprowadzić do wyjaśnienia wielu aspektów tej sprawy, ale ona też pokazała, że potrafimy być naprawdę bardzo mocno przekorni jako fundacja, czyli wbrew wszystkim opowiadać się po stronie wartości. Natomiast oczywiście no, fundamentalne znaczenie miały czasy, które się pojawiły, ponieważ te czasy zaczęły podważać dotychczasowy ustrój Rzeczypospolitej oraz w ogóle przywiązanie do pewnego określonego sposobu myślenia o rozwoju naszego państwa oraz o przestrzeganiu praw człowieka.
Użyłeś takiego też mocnego stwierdzenia jak prawa człowieka. Dzisiaj, nawet kiedy myślimy o fundacji Amnesty International, zwykle to było, i tak jak chcę to podkreślić, uproszczę na potrzeby tego pytania. Jesteśmy dużą organizacją, która skupia się na pomaganiu komuś, kto jest poza granicami. Jest uciśniony w jednym, drugim, trzecim kraju. Nagle mówimy o prawach człowieka tu nad Wisłą.
Tak, faktycznie. To w ogóle dla Dragini Nadazdin, która jest, czy była w zasadzie wieloletnią szefową Amnesty International, ona teraz będzie przychodziła do innych zadań, to było duże wyzwanie. To znaczy, jak się teraz nagle odnaleźć? Czyli z jednej strony właśnie zawsze Amnesty i członkowie występowali w obronie więźniów politycznych, osób torturowanych w innych państwach, na innych kontynentach, a tu nagle się okazuje, że w Polsce mamy problemy, które są porównywalne, że mamy do czynienia z przemocą policji, że z inwigilacją, że sądy są zagrożone, że trzeba przygotowywać raporty na temat sędziów, którzy są pod presją postępowań dyscyplinarnych. Czyli ta rzeczywistość się zmieniła, czyli zaczęliśmy rozumieć, że prawa człowieka nas dotyczą tu i teraz, że to nie jest jakaś abstrakcyjna kwestia na odległych kontynentach, tylko dotyczą one naszej codziennej rzeczywistości i co więcej mogą mieć wpływ na nasze życie.
Czy jesteśmy w stanie gdzieś narysować sobie taką granicę między prawami człowieka tylko, a prawami obywatelskimi tylko? Czy to jest coś, co się zawsze będzie uzupełniało?
Ja bym powiedział, że to się uzupełnia, bo prawa człowieka to jest taka, można powiedzieć, ogólna koncepcja filozoficzno-polityczna zakładająca szczególną relację między państwem a jednostką, czy władzą publiczną a jednostką. Natomiast używamy pojęć pojęcia prawa obywatelskie, częściej nawet się używa ostatnio pojęcia prawa podstawowe, to mówimy o tych prawach, które są po prostu zapisane, zagwarantowane w konstytucji czy w umowach międzynarodowych. Ale to się w dużej mierze zazębia obecnie, bo większość z tych praw, które są prawami człowieka, mamy po prostu zapisane w konstytucji i po prostu upominamy się o ich egzekwowanie.
Ale nawet w słowie podstawowe jest coś takiego jakby tak fundamentalnego, że nienaruszalnego, co powinno być teoretycznie dane od tak po prostu. A my dzisiaj mówimy, że w sumie trzeba o nie zawalczyć.
Tak jest. No, konstytucja czy ustawa zasadnicza Niemiec właśnie używa nawet pojęcia Grundrechte, czyli grunt, właśnie te zasadnicze, podstawowe prawa i zaczyna się od ochrony godności ludzkiej jako źródła wszelkich praw, ale też tego, że godność jest przyrodzona i niezbywalna. Tak samo nasza konstytucja zresztą. No ale żeby tak się stało, to musimy o to walczyć. I po to jest całe instrumentarium, różne narzędzia, ale także nasza świadomość społeczna, aby właśnie o te prawa podstawowe się upominać, aby w zasadzie każdego dnia o nie walczyć i nie pozwalać władzy na to, żeby nadmiernie wkraczała w sferę naszej wolności.
I teraz powiedziałeś o świadomości społecznej. Masz poczucie, że ona przez lata urosła, czy ona musiała urosnąć, dlatego że władza przesunęła swoją granicę?
Po pierwsze, powiedziałbym, że nam się w ogóle zmienia wrażliwość społeczna, bo pojawiają się nowe tematy, których wcześniej nie dostrzegaliśmy. Na przykład spójrzmy na temat praw osób LGBT+. To były zagadnienia, które nie były aż tak powszechnie znane, ale jednak rozwój społeczny spowodował większe zrozumienie tej problematyki. Czy prawa osób z niepełnosprawnościami. Mamy zupełnie inne podejście do tych zagadnień niż jeszcze mieliśmy 7-10 lat temu. Na przykład taki postulat, że każda osoba z niepełnosprawnością powinna mieć prawo do tak zwanego niezależnego życia, czyli nie powinna być zależna od innych, tylko powinna sama móc sobie poradzić, a społeczeństwo ma się do niej dostosować. To jest coś stosunkowo nowego, czego my się też uczymy w trakcie. Natomiast oczywiście władza obecna przesunęła wszelkie granice i pewne rzeczy, które były niewyobrażalne, stały się aktualne i po prostu o te poszczególne prawa musimy walczyć, ale przede wszystkim musimy walczyć o mechanizmy ochrony praw. Czyli ta cała walka o praworządność to jest tak naprawdę walka o to, czy będziemy mieli skuteczne mechanizmy ochrony naszych praw, czyli czy w razie kłopotów będziemy mieli się gdzie zwrócić i czy będzie ktoś, kto nas ochroni przed przemocą ze strony państwa.